Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Znajdujemy się w wiosce Piastowskiej, w takiej rekonstrukcji wioski Piastowskiej. Przed nami specjalne, powiedzielibyśmy, stanowisko, namiot. Miejsce, w którym wojowie przygotowują się teraz właśnie do planowanej tutaj bitwy. Co takiego znajduje się na tym stanowisku? Co możecie powiedzieć w ogóle o tych, no właśnie, broniach, zbrojach, tarczach, które tutaj są?
Mamy tu wybór uzbrojenia od najbardziej podstawowego do najbardziej zaawansowanego, można powiedzieć.
Żeby pokazać, jak wyglądali bogaci wojowie i tacy przeciętni, których było najwięcej.
To gdybyśmy mieli zacząć, no właśnie, od tego może przeciętnego, który miał może to, co miał, do tego takiego najbogatszego, najbardziej doświadczonego też chyba członka takiej drużyny książęcej.
O, dobrze, to ja się opancerzę tak nabiednie. To biorę po prostu toporek. Lekki, taki wygodny do machania. Tarcze to była jedyne opancerzenie, jakie mieli biedni wojownicy. I najważniejsza broń tamtych czasów, czyli włócznia. I włócznia, tarcze, to było na tyle. I tak wojownik ruszał na wojnę.
Wyobraźmy sobie, że powiedzmy Bolesław Chrobry zarządził pospolite ruszenie, zebrał wszystkich ludzi z wiosek, mężczyzn zdolnych do walki, no choćby takiej wioski piastowskiej jak tu, to ci wszyscy wojownicy mieliby swoją tarczę i właśnie takie wyposażenie.
Tak, najważniejsza broń to była właśnie włócznia i topór. A teraz możemy przejść do opancerzenia lepszego.
No i pierwszą rzeczą, która by doszła do takiego wojownika, byłby hełm.
Stalowy hełm.
Albo sam, jeżeli wojownik nie był jeszcze na tyle bogaty, albo nie zdobył sobie odpowiednio dużo łupów, albo z oplotem kolczym, który chronił jeszcze dodatkowo twarz, szyję i kark takiego wojownika. I chronił przed cięciami przede wszystkim. I wojownik z takim hełmem i z takim oplotem to już był ktoś. To już był wojownik znaczący.
Tak. Potem następne opancerzenie to dokładał sobie kolczugę, która w kształcie była takiego t-shirta, koszulki, na wczesne siniowiecze. I to już było maks opancerzenie, na które mógł sobie pozwolić wojownik we wczesnym siniowieczu.
Żeby było ciekawe, nie opancerzono w żaden sposób dłoni. Nie mamy żadnych znalezisk osłon na dłonie, także dłonie zawsze były narażone na rany. Dlatego też jest ten element tarczy, który jest istotny. Taki guz na środku, zwany umbem.
No i on chronił dłoń przed zranieniem. Do tego, jak już wojownik był opancerzony, to dochodził miecz. I miecz to już była bardzo, bardzo droga broń we wczesnym siniowieczu, na którą były stać tylko zawodowych wojowników.
Drużynę książęcą.
I on był dużo droższy od toporka przez to, że żeby wykonać dobry miecz, musiał być dużo lepsza stal, dużo lepszy kowal.
Wysokiej klasy warsztat musiał być. I dostęp do wysokiej jakości materiału.
To jest po prostu długi płaskownik i jeżeli by był z kiepskiej stali, to on by przy uderzeniu albo pękł, albo się pogiął. A toporek można zrobić z kiepskiej stali i on będzie działał.
Tak. To nie zmienia faktu, że wojownik wyposażony w miecz i kolczugę i hełm nadal miałby tarczę. I nadal miałby włócznię.
Włócznia, która była... Tylko tyle, że bogaty by miał pewnie tą włócznię jeszcze zdobioną jakąś grawerunkiem, srebrnym,
jak,
złotem.
Jak wszyscy ludzie majętni i średniowieczni mieszkańcy naszych ziem lubili podkreślać swoje bogactwo, więc mógł taki być grot inkrustowany na przykład srebrem lub jakimś innym metalem.
To, co często zastanawia, myślę, tych, którzy przychodzą, no to kiedy mamy tego, jak to powiedzieliśmy, najskromniejszego wojownika, tak, który miał tylko tarczę, włócznię, mógł to udźwignąć bez problemu. No ale bez kiedy problemu. Dochodzą do tego stalowy hełm z kolczugą, kolczuga na ciało, to ile całe to wyposażenie ważyło?
Około 20 kg.
Około 20.
Tylko, czyli taki już... dzisiaj klasyczny gryf siłowni, pusty.
Można powiedzieć, że w każdych czasach mężczyzna przystosowany do wojaczki nie nosi więcej niż może. Jeżeli coś mu przeszkadza, jeżeli ciężar jest zbyt duży i nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału, no to to jest zbędne. Tak samo jak zawodowy żołnierz teraz w wyposażeniu jest mu, powiedzmy, w miarę wygodnie, no tak samo było wtedy. W kolczuze można skakać, można się turlać, można biegać.
Bardzo dobrze chroni przed cięciem, trochę gorzej przed czasami dźgnięciem. Tak. A jeszcze, jeżeli ktoś był wyposażony tak na bogato, to bardzo często też miał konia. I właśnie
to już mówimy o drużynie książęcej.
Tak, drużyna książęca też głównie to była jazda.
W grodach... A propos dźgania, zapomnieliśmy o jednej drobnej rzeczy, że taki biedny chłop mógłby też mieć oszczep, czyli broń miotaną. Można było rzucić w przeciwnika, zanim się zbliżyło do full kontaktu, a poza tym łuki ze strzałami, które...
I topory
dwuręczne, takie jak te, a także trochę zapomnianą procę.
Tu widzimy teraz za nami proces ubierania zbroi.
Tak, kolega
to
się szykuje.
Nie jest łatwe.
Myślę, że kwestia jest taka, że my mamy to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, kiedy walczymy. Posiadamy różnego rodzaju ochraniacze, żeby nie mieć połamanych choćby przedramion i goleni. Dlatego nie jest to takie proste. Wojownicy średniowieczni ubierali się bardzo sprawnie i bardzo szybko. I ubierali się sami bez pomocy.
To gdybyśmy mieli teraz przenieść się do czasów dzisiejszych i do majówki, która teraz właśnie jest, co takiego można zobaczyć przez te kilka dni, przychodząc tutaj pod ten malutki, ale jakże ciekawy namiot?
Pod naszym namiotem jest całe uzbrojenie, jakimi dysponowali wczesnośredniowieczni wojowie.
Można sobie przyjść, zobaczyć, przymierzyć, pomachać mieczem.
Tak. Można dotknąć wszystkiego, opowiemy o historii każdego elementu, o tym, jak był wykonywany, jaka była jego specyfika. Możemy zanudzać godzinami, tak na dobrą sprawę.
Tak, się tak zdarza.
Zdarzają się ludzie, którzy chętnie słuchają, jest to gratka dla nas, możemy się wreszcie trochę wywnętrzyć. A oprócz tego wokół nas tętni wioska, która jest żywa, więc warto odwiedzić.
I każda chatka tutaj też była postawiona, gdzie historycznie najprawdopodobniej stał też domek.
Tak, nazywa się to in situ, czyli w tym miejscu, w którym znaleziono szczątki archeologiczne. Dodam jeszcze, zrobię taką reklamę naszym kolegom, którzy są poza wioską. Mamy tutaj tor łuczniczy, gdzie można dowiedzieć się wszystkiego, czego trzeba o łuku i strzelić z łuku. A także stanowisko procarskie, gdzie kolega plecie proce, pokazuje, jak strzelano z procy również w średniowieczu.